Benjamin staje się wilkiem. Dlaczego? Albo raczej należy zapytać, wobec kogo? Wobec wroga, Bożego przeciwnika. Odkąd pojawił się Kościół, toczy się nieustanna wojna. Kościół jest uwikłany w walkę pomiędzy Bogiem i jego wrogiem. I w tej walce my, ludzie, odgrywamy kluczową rolę.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022-643-95-63 022-643-95-63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
W dzisiejszej audycji z cyklu Studium Życia Księgi Rodzaju przyjrzymy się postaciom dwóch synów Jakuba, Józefowi i Beniaminowi. O Józefie proroctwo Jakuba mówi, że będzie owocującą gałęzią, a o Beniaminie, że jest lwem, który rozdziera swoją zdobycz. Co to znaczy? Pomoże nam się w to zagłębić Janusz Bienia, którego witam serdecznie.
Jest dla mnie ogromną radością spotkać się z naszymi słuchaczami, aby zgłębiać bogactwa Księgi Rodzaju.
Zatrzymamy się dziś ponownie przy 49. rozdziale Księgi Rodzaju. Nic dziwnego, gdyż jest to rozdział szczególny. Jeden z tych rozdziałów Biblii, w których znaleźć można dosłownie wszystko.
Rzeczywiście to wyjątkowy rozdział, jeśli chodzi o Boży plan, Bożą ekonomię, którą można w nim zobaczyć.
No właśnie, czy mógłbyś powiedzieć o tym kilka słów?
W rozdziale tym widzimy błogosławieństwo, jakiego Jakub udzielił przed śmiercią swoim synom. Jak pokazał Witness Lee, to błogosławieństwo daje nam panoramiczny ogląd nie tylko naszego osobistego chrześcijańskiego życia, ale szerzej, zbiorowego życia chrześcijan poszukujących Boga. Jakub na początek błogosławi Rubena, Symeona i Lewiego, którzy obrazują nas w stanie upadku. Ruben to symbol pożądliwości, a Symeon i Lewi gniewu. Dalej mamy Judę, w którym widzimy Chrystusa, ale Chrystusa ukazanego w bardzo szczególny sposób. To Chrystus, który przychodzi jako zdobywca, żeby pokonać wroga i wprowadzić wierzących w nową sytuację. Kiedy radujemy się zwycięskim Chrystusem, a także Chrystusem, który nas karmi, coś się dzieje. Pojawia się wspaniały obraz osiołka przywiązanego do krzewu winnego. Przestajemy się zmagać, walczyć, tylko wzrastamy i odpoczywamy w pełnym życia Chrystusie, bo On już zwyciężył. I widzimy coś jeszcze. Szaty uprane w winie i zęby białe od mleka. Wszystko to wspaniały obraz Chrystusa Zbawcy, który nas karmi i wychowuje. Potem Zabulon i Isachar. Pierwszy symbolizuje głoszenie Ewangelii o zwycięskim Chrystusie, zaś drugi mówi o tym, że możemy odpocząć w życiu Kościoła. Z kolei Dan, to dopiero ciekawa postać, ma na swoim koncie pewne duchowe osiągnięcia, ale na koniec wpada w pułapkę indywidualizmu i pychy. Staje się centrum podziału i źródłem problemów. Także Jakub woła do Boga: wybawienia Twego czekam, o Panie. I to wybawienie przychodzi w osobie Gada. Gad obrazuje Boga, który ratuje swoje dzieci i stawia je z powrotem na właściwy tor. Potem z kolei mamy Asera, u którego widzimy tłustość pokarmów i przysmaki królewskie. Kolejny syn Jakuba, Neftali, obrazuje życie w zmartwychwstaniu i przekazywanie ludzkości pięknych słów Ewangelii. I na koniec jeszcze tych dwóch synów, Józef i Benjamin, którzy dopełniają całości obrazu.
Dziękuję za ten przegląd. Posłuchajmy teraz wykładu na temat dwóch ostatnich synów Jakuba, Józefa i Benjamina. Oddajemy głos Witnessowi Lee.
Józef nie miał czasu na to, by kłócić się z braćmi. Nie mógł z nimi walczyć, bo był zajęty przynoszeniem owocu. Nie zapominajmy, że Józef to typ, obraz, którego wypełnieniem jest Kościół. Lud Kościoła to lud bardzo owocny. Z drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich wiemy, że Piotr i pozostałych 11 byli bardzo owocni. Począwszy od nich, poprzez wieki, wszyscy, którzy kochali Pana, stawali się owocni. Józef jest synem owocnego drzewa. A wiemy, że w całym wszechświecie jest tylko jedno owocne drzewo. To Chrystus. Chrystus, gałąź Boga, jest owocnym drzewem. W 15 rozdziale Ewangelii Jana Pan mówi: jestem prawdziwym krzewem winnym, a wy latoroślami. Wszystkie latorośle powinny przynosić owoc. Nie patrzmy na swój opłakany stan. Nie patrzmy na swoje słabości. Nie patrzmy na swoje upadki. Tylko spójrzmy na stronę pozytywną. Historia Kościoła ma dwie strony. Mroczną i chwalebną. Gdy patrzymy na mroczną stronę, widzimy, że sytuacja jest pożałowania godna. Ale gdy patrzymy na stronę chwalebną, widzimy owocność. Boża ekonomia jest dziś na ziemi niezwykle popularna. Bóg odnosi zwycięstwo, a Kościół się rozgałęzia.
Jak usłyszeliśmy, Józef to bardzo pozytywna postać. I chyba czytając Księgę Rodzaju, nie mamy co do tego wątpliwości. Ale w tym fragmencie usłyszeliśmy coś więcej. Mianowicie, że jest on obrazem owocności Chrystusa, co wiąże się z Kościołem, czyli z nami, wierzącymi. Jak słyszeliśmy, żeby przynosić owoc, nie powinniśmy patrzeć na swoje słabości, lecz widzieć siebie od strony pozytywnej. No ale no właśnie, kiedy patrzymy na siebie i na to, co dzieje się wokół nas, trudno nam chyba widzieć to wszystko pozytywnie, prawda?
No to prawda. I nie chodzi teraz o to, żeby silić się na jakiś sztuczny optymizm czy coś w tym rodzaju. Musimy zachować równowagę. Z jednej strony wciąż zalega w nas dużo ciemności i brudu. Wie o tym Bóg i my też wiemy w Bożym świetle. No właśnie, w Bożym świetle. Bo nie dochodzimy do tego na skutek samoobserwacji. Kiedy Bóg pokazuje nam coś negatywnego, musimy Mu to wyznać i skorzystać z drogocennej krwi Jego Syna, żeby się oczyścić i żeby dalej mieć z Nim społeczność. Czyli nie udajemy, że wszystko jest w porządku. Tylko kiedy zaczynamy widzieć coś niewłaściwego w Bożym świetle, natychmiast przychodzimy do Niego i wyznajemy Mu to. To jedna strona medalu. Druga strona bardziej kłóci się z naszym naturalnym pojmowaniem rzeczy. Pomimo naszych porażek, Bóg, który jest wszechwiedzący, patrzy na nas tylko od strony pozytywnej. Jak pokazuje 8 rozdział listu do Rzymian, już zostaliśmy otoczeni chwałą. A w świetle rozdziału 21 i 22 Księgi Objawienia Nowa Jeruzalem już jest zbudowana. Jeśli będziemy zajmowali się obserwowaniem samych siebie, rozpamiętywaniem swoich niedoskonałości, błędów i upadków, to tylko nas przygnębi. Nie przyniesie nam to żadnej korzyści. Nowy Testament nie wzywa nas do tego, żebyśmy patrzyli na siebie, tylko każe nam kierować wzrok na Jezusa, autora i dokończyciela naszej wiary. Jeżeli będziemy na Niego patrzyli, cieszyli się społecznością z Nim, codziennie starali się uzyskać od Niego zasób życia, wówczas, podobnie jak Józef, będziemy owocnymi latoroślami. Mimo iż Józef został sprzedany przez braci do niewoli i wiele tam wycierpiał, przez całe życie do wszystkiego odnosił się bardzo pozytywnie. Na koniec zajmował się udzielaniem bogactw innym ludziom. Stał się człowiekiem, który miał w sobie obfity zasób. A co z nami? Dopóki Pan nie powróci, nieuchronnie będziemy się stykać z różnymi negatywnymi rzeczami, czy to w sytuacjach zewnętrznych, czy też w samych sobie. Ale niezależnie od tego, co się będzie działo i w jakim znajdziemy się stanie, musimy przynosić owoc i być użyteczni dla Bożej ekonomii. Wiąże się to też z tym, jak patrzymy na Kościół. Jeśli nie jesteśmy w duchu, to zawsze wynajdziemy coś negatywnego, nawet w najsilniejszym duchowo Kościele. Nie chodzi mi w tym momencie oczywiście o najmroczniejsze karty w historii Kościoła w poprzednich wiekach. To osobna sprawa. Chodzi o to, że jeżeli chcemy być użyteczni dla Pana i budować Jego ciało, to musimy patrzeć w taki sposób jak On. Jak On patrzy na Kościół? Można powiedzieć tak, słowami apostoła Pawła z 5 rozdziału do Efezjan. Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie, żeby Go uświęcić, oczyściwszy Go obmyciem wodą w Słowie, aby przedstawić sobie Kościół chwalebny, bez plamy i zmarszczki lub czegoś w tym rodzaju, żeby Kościół był jaki? No właśnie, święty i nieskazitelny. Dla Chrystusa Kościół jest Jego chwalebną i nieskazitelną oblubienicą. Spójrzmy też na Kościół w 2 i 3 rozdziale Księgi Objawienia. Ileż tam braków i uchybień. A mimo to w rozdziale 1 Syn Człowieczy przechadza się pośród 7 złotych świecących świeczników. W taki sposób Chrystus patrzy na Kościół. My też powinniśmy patrzeć na Kościół od strony pozytywnej, a wtedy będziemy mogli Mu służyć. Wierzący nie potrzebują tego, byśmy ich krytykowali, tylko tego, żebyśmy usłużyli im życiem, które ich nakarmi.
Mówiąc o Józefie, mówiliśmy nie wprost o drzewie życia, którego owocujące gałęzie przechodzą ponad murem. To wspaniałe drzewo, które Ewangelia Jana przedstawia jako krzew winny, a które można znaleźć w różnych innych miejscach Pisma Świętego. Powróćmy do wykładu.
Piotr miał wiele gałęzi. Paweł miał wiele gałęzi. Wszyscy, którzy na przestrzeni wieków kochali Chrystusa, mieli wiele gałęzi. Wierzycie w to? Ja w to wierzę. I widziałem, jak wiele gałęzi przechodzi. Wiecie przez co? Przez mur. Nie zapominajmy, że to poezja. W poezji jedno słowo znaczy bardzo wiele. Przez mur, o którym tu mowa, przechodzą gałęzie. Mur symbolizuje tutaj to, że od dnia Pięćdziesiątnicy przez wszystkie lata, dekada za dekadą, wiek za wiekiem, przeciwnicy Ewangelii wszczynali wojny, które miały przeszkodzić owocności. Jak jednak wiemy z historii, gałęzie i tak przechodziły przez mur. Czy zwróciliście uwagę na to, że zwycięstwo ich obu wiązało się przede wszystkim z głoszeniem? Po pierwsze, Józef, który przecierpiał prześladowania, udręki i napaści, stał się nie tylko silny, ale i sprawny umysłowo. Dzisiaj jest podobnie. Przeciwności i plotki poprawiają tylko naszą sprawność umysłową. To jeden z aspektów zwycięstwa. Józefa umocnił mocarz Jakuba. Źródłem jego mocy i sprawności umysłowej był Bóg. Benjamina zaś, drugiego z bohaterów tego fragmentu, Biblia porównuje do wilka rozszarpującego zwierzynę. Oczywiście nie jest to zbyt sympatyczne określenie, ale ten, kto ma rozszarpać zwierzynę, nie musi być zbyt miły. Benjamin był wilkiem. Przypomnijmy sobie słowa Pawła. Unicestwiamy wszelkie rozumowania i zmuszamy do poddania wszelkie myśli. Na pewno nie jest to sympatyczny werset. Nie jest on przepełniony pokorą ani łagodnością. Nie jest miły, przeciwnie, jest w nim pewna dzikość. Przekonajcie się sami. Paweł przypomina w nim wilka, który rozszarpuje swoją ofiarę. Co rozszarpujemy na kawałki? Szatana. Rozszarpujemy na kawałki odstępcze myśli. Rozszarpujemy na kawałki wszelki sprzeciw. Rozszarpujemy wszelką pychę. Trzeci aspekt ich zwycięstwa polega na tym, że Biblia porównuje Józefa do bodącego wołu. Zwycięstwo Józefa wyraża się w tym, że jest on owocny, rozszarpuje przeciwników i bodzie ich, pcha tam, gdzie ich miejsce.
Przeważnie o Józefie i Benjaminie myśli się wyłącznie w pozytywnym kontekście. I słusznie, bo postaci te są oczywiście całkowicie pozytywne. Nie można im niczego zarzucić. Ale wcale nie oznacza to cukierkowej dobroci. Zauważmy, że Benjamin gwałtownie powstaje, żeby zniszczyć Bożego wroga. Wroga, który sprzeciwia się Ewangelii i Bożemu świadectwu. O jaki sprzeciw tutaj chodzi?
W rozdziale 15 Ewangelii Jana Pan Jezus mówił bardzo wyraźnie, że skoro prześladują Jego, będą też prześladować Jego uczniów, że sługa nie jest wyższy od swego Pana i że powinniśmy spodziewać się takiego właśnie obrotu spraw. Pan powiedział także, jeśli moje słowo zachowali, to wasze będą zachowywać. Zawsze więc mamy do czynienia z dwojakiego rodzaju odpowiedzią. Gdy głosimy Ewangelię, gdy Bóg coś robi, zawsze ma miejsce dwojaka reakcja. Jedni przyjmują, inni się sprzeciwiają. Oczywiście jest także wielu ludzi obojętnych, ale zawsze obecne są te dwa rodzaje reakcji. Zarówno w przypadku Józefa, jak i Benjamina widzimy coś bardzo oświecającego i otrzeźwiającego. A mianowicie, że dojrzałość życia posiada też groźną, bezwzględną stronę. Wielu chrześcijan skłania się ku takiej koncepcji, według której człowiek duchowo dojrzały, przeobrażony jest słodki jak miód. To ktoś taki milutki, że aż do rany przyłóż. Tymczasem tu widzimy wręcz coś odwrotnego. Benjamin staje się wilkiem. Dlaczego? Albo raczej należy zapytać, wobec kogo? Wobec wroga, Bożego przeciwnika. Pamiętajmy, że kiedy Pan po raz pierwszy objawił w swoim słowie Kościół, zrobił to w kontekście walki. Powiedział do apostoła Piotra, ty jesteś Piotr i na tej skale zbuduję mój Kościół, a bramy Hadesu go nie przemogą. Odkąd pojawił się Kościół, toczy się nieustanna wojna. Kościół jest uwikłany w walkę pomiędzy Bogiem i jego wrogiem. I w tej walce my, ludzie, odgrywamy kluczową rolę.
A więc dojrzałość chrześcijańska, dojrzałość duchowa, to również umiejętność walki.
No tak. Być dojrzałym to umieć związywać i rozwiązywać. Rozprawiać się z negatywnymi rzeczami, które sprzeciwiają się Bożej ekonomii. W liście do Efezjan w rozdziale 6 widzimy, że Kościół to wojownik, który przywdziewa pełną zbroję Bożą. Musimy umieć ją założyć i umieć stać w tej zbroi i walczyć, żeby ostać się w dniach ostatnich. Tak więc Józef i Benjamin to obraz groźnego nowego człowieka, Kościoła, który sprzeciwia się Bożemu wrogowi.
Amen. Wysłuchajmy teraz zakończenia dzisiejszego wykładu.
Przejdźmy do kwestii ufności. Posłuchajcie, co powiedział Jakub. Mocarz Jakuba, pasterz Izraela i jego opoka, wszechwystarczający, ten, który wam pomógł i ten, który wam błogosławi. Słowa te mówią nam, dlaczego Józef i Benjamin stanowią zwieńczenie. Ufali mocarzowi Jakuba. Wierzyli pasterzowi Izraela. Stali na opoce Izraela i ufali wszechwystarczającemu. Jeśli jesteśmy dziś Józefami, jeśli jesteśmy Benjaminami, to musimy być pełni ufności tak jak oni. Musimy ufać mocarzowi, pasterzowi Izraela, opoce Kościoła, Bogu Wszechwystarczającemu, a także Wszechzawierającemu Chrystusowi. Tak powinno wyglądać nasze życie. Nasze życie zwycięża, bo w jego naturze leży ufność. Jakub wyjaśnia też, dlaczego rzecz tak się ma z Józefem. Józef jest wspaniały, owocny i zwycięski, ponieważ ufa. Życie Józefa jest życiem pełnym ufności. Oto sekret jego owocności, jego zwycięstwa. Józef ufał Panu. Biblia ukazuje fakty i świadectwo. Ukazuje życie naszych praojców. Pokazuje, jak ufali oni swemu Bogu. Dzisiaj ich Bóg jest też naszym Bogiem. Kroczymy więc ich śladami i ufamy ich Bogu, który jest wszechmocny, wszechwystarczający, Bogu, który jest naszym pasterzem, opoką i fundamentem. Alleluja!
Co za wspaniała scena! Pełny obraz owocnego, zwycięskiego i ufnego życia. Chyba każdy, kto naprawdę poszukuje Chrystusa, pragnie czegoś takiego doświadczyć, prawda? Jak to zrobić?
Bóg pragnie, żebyśmy właśnie takie życie prowadzili. Na tym polega dojrzałość w boskim życiu. Dojrzałość, która wynika stąd, że przechodzimy przez proces, który widać w tym proroczym błogosławieństwie, jakiego Jakub kolejno udzielał swoim synom. Bóg pragnie, żebyśmy osiągnęli taką właśnie dojrzałość. Chce, żebyśmy po doświadczeniu poświęcenia się Bogu, jak to uczynił Lewi, poszli dalej. Przeprowadza nas przez zwycięstwo, które widzimy w osobie Gada, a potem przez radowanie się obfitym zasobem, co z kolei widać u Asera, i życiem zmartwychwstania, które obrazuje Neftali. Na koniec radujemy się mlekiem i winem, dzięki czemu zostajemy całkowicie wyprowadzeni z upadku Dana. Tak w olbrzymim skrócie przedstawia się cały proces wzrostu w życiu, proces osiągania dojrzałości, który widać w obrazie synów Jakuba w Księdze Rodzaju. Podobają mi się te trzy słowa. Owocne, zwycięskie i ufne. Szczególnie to ostatnie. Ufność i modlitwa to klucz do wszystkiego. Synowie Jakuba, gdy przyjmowali te błogosławieństwa, wierzyli, ufali, że Bóg ich ojców wprowadzi ich w te błogosławieństwa. Tak samo jest w naszym doświadczeniu. Jeżeli nie będziemy prowadzili życia modlitewnego i naprawdę ufali Panu Jezusowi, wszystko inne będzie daremne. Nie możemy być groźni dla Bożego wroga bez modlitwy. Ale gdy zaufamy Bogu we wszystkim i będziemy przychodzić do Niego w modlitwie, wtedy On sprawi, że zwyciężymy Bożego wroga i przyniesiemy owoc.
Tak jest. Dziękuję Ci bardzo za pomoc w dzisiejszym studium i za bardzo ciekawą rozmowę. Przypomnę, że naszym gościem był Janusz Bienia. Żegna się z Państwem i dziękuję za uwagę, Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia. Widząc stan Bożego Kościoła na ziemi, zastanawiamy się może, czy jest on zgodny z Bożym pragnieniem. Jak Bóg patrzy na swój Kościół? Choć z ludzkiego punktu widzenia wydawać się może, iż moc grzechu i grzechów go pokonała i jest on niezdolny wypełnić Boży cel, Boża perspektywa jest zupełnie inna. W książce Chwalebny Kościół Watchman Nee opisuje 4 obrazy przedstawiające biblijny punkt widzenia. Ewę z Księgi Rodzaju, żonę z Listu do Efezjan, niewiastę z 12 rozdziału Księgi Objawienia i oblubienicę z rozdziałów 21 i 22. Zrozumienie ich sensu pozwala ujrzeć i docenić cel, który przyświecał Bogu, gdy ustanawiał swój Kościół na ziemi. Pozwala też odpowiedzieć na wezwanie, które Bóg kieruje do tych, którzy dziś w Niego wierzą. Chwalebny Kościół, ta klasyczna już pozycja, dostępna jest w wielu księgarniach chrześcijańskich. Można ją także zamówić w Fundacji Strumień Życia. Czas kończyć naszą audycję. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub listowny. Oto nasz warszawski numer telefonu. 022 643 95 63. Nasz adres: Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02 876 Warszawa. I adres poczty elektronicznej: radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Można też zamówić płytę lub kasetę z nagraniem audycji. Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo m.in. biografię tych dwóch autorów, a także archiwalne nagrania audycji w postaci plików MP3. Raz jeszcze nasz numer telefonu w Warszawie: 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnym programie.